Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Zapraszam na program poświęcony zdrowiu Wielkopolan. Dziś na początek o ułatwieniach w największej poznańskiej przychodni. Ma być szybciej i oszczędniej.
Setki tysięcy połączeń odbieramy rocznie od pacjentów. Natomiast równie ważna jest ta komunikacja, jeżeli chodzi o odwoływanie wizyt, przekładanie wizyt i właśnie przypominanie też SMS-ami o tych wizytach, żeby pacjent po prostu pamiętał.
Od sierpnia wprowadzono nowe zasady rejestracji i już widać wymierne efekty. Potem o programie Odważ się na zdrowie. Jest sukces zbiorowy i indywidualny.
Całe moje życie się zmieniło, zupełnie inaczej teraz funkcjonuję i żywieniowo, i jeśli chodzi o aktywność fizyczną, i w ogóle o to, jak funkcjonuję życiowo i w relacjach z ludźmi.
W projekcie wzięło udział ponad 1,5 tysiąca mieszkańców metropolii Poznań. Łącznie stracili ponad 7 ton. W drugiej części programu też będzie o zdrowym odżywianiu, ale dzieci. Tu problem jest poważny.
Bardzo często na bilansach 12-latków właśnie już wychodzi nadciśnienie tętnicze. To są osoby, które będą potem w wieku 40 lat właśnie niestety kalekami.
A na koniec o podsumowaniu kolejnej misji w Senegalu.
W Afryce, tak samo jak w Europie, ulegamy wszyscy pewnym modom żywieniowym i tam na miejscu jest bardzo dużo środków, bardzo dużo takiego lokalnego pożywienia, które może być wystarczające lub prawie wystarczające dla małych dzieci, dla kobiet w ciąży.
To było jedno z zadań wolontariuszy Polskiej Misji Medycznej. Podsumujemy dotychczasowe działania. Zapraszam, Aleksandra Włodarczyk.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Ma być szybciej, wygodniej i bardziej opłacalnie. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych wprowadza duże zmiany w rejestracji pacjentów. To odpowiedź na wyzwania stojące przed placówkami medycznymi. W pierwszej połowie tego roku blisko 500 000 osób w całym kraju nie przyszło na umówione wizyty. W jaki sposób POSUM chce rozwiązać ten problem? O tym w relacji Krzysztofa Polasika.
Witamy w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM. Proszę czekać na połączenie.
No niestety, część pacjentów umawia się na termin u specjalisty, a potem nie przychodzi. To są i koszty finansowe, ale przede wszystkim to, że 2000 właściwie wizyt przepadło.
Średnio co 10 pacjent nie przychodził na umówioną wizytę. To dane z pierwszej połowy roku i 9 poradni POSUM, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
W sytuacji, gdy my nie mamy możliwości, żeby w tej chwili, nie wiem, wykształcić jeszcze więcej lekarzy, żeby mieli też odpowiednie doświadczenie, są pewne elementy z przeszłości, z którymi się musimy mierzyć. Stąd dzisiaj ta logistyka i te elementy zarządzania tymi wizytami też mają bardzo duże znaczenie. I cieszę się, że pan dyrektor zaradny te elementy poprawia.
Najważniejsze jest poprawa komunikacji z pacjentem, więc pomiędzy ośrodkiem a pacjentem i podniesienie jakości obsługi pacjentów.
Zapewnia dyrektor POSUM Konrad Zaradny.
Chcemy, żeby rzeczywiście pacjent w łatwy, wygodny i szybki sposób mógł się z nami komunikować i w taki sam prosty sposób załatwić najprościej, jak to możliwe, swoje sprawy, z którymi przychodzi do nas, do POSUM-u. Oczywiście tutaj bardzo ważne jest kontakt telefoniczny, bo setki tysięcy połączeń odbieramy rocznie od pacjentów. Natomiast równie ważna jest ta komunikacja, jeżeli chodzi o odwoływanie wizyt, przekładanie wizyt i właśnie przypominanie też SMS-ami o tych wizytach, żeby pacjent po prostu pamiętał. Zdajemy sobie dzisiaj sprawę, że czasami do specjalisty trzeba poczekać kilka miesięcy. W związku z tym pacjent na pewno jest wdzięczny, jeżeli otrzymuje powiadomienie SMS przed taką wizytą, że ona się zbliża.
To pierwsza ze zmian wprowadzanych w ośrodku. Pacjent dostaje wiadomość z przypomnieniem 3 dni przed planowaną wizytą. Wystarczy odpisać nie, żeby odwołać badanie. Wyniki z testów w lipcu pokazały, że na umówioną wizytę nie przyszedł tylko 1% pacjentów. 169 osób anulowało wizyty i we wszystkie te miejsca udało się przesunąć ludzi z kolejki.
Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji interesu publicznego.
Druga zmiana dotyczy rejestracji przez telefon. POSUM testowo przekierował połączenia do poradni chirurgii dziecięcej do miejskiego call center Biuro Poznań Kontakt. W lipcu 90% zainteresowanych dodzwoniło się tam bez problemu. Średni czas oczekiwania na linii wyniósł 34 sekundy.
Dostajemy sygnał czy z tych naszych miejskich szpitali, czy też właśnie od tych jednostek, które są miejskie. Jakie są przede wszystkim potrzeby mieszkańców, co ich najbardziej boli. No i staramy się reagować elastycznie i tam, gdzie takie sygnały mamy, wprowadzamy zmiany.
W sierpniu miejskie call center przejęło rejestrację do poradni chirurgii ogólnej i proktologicznej.
Rejestracja do poradni chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej oraz poradni proktologicznej, wybierz jeden.
Wszystkie te zmiany pomogą nie tylko pacjentom.
Oczywiście, że tak. Wypełniając te wizyty, po pierwsze skracamy kolejki oczekujących i więcej pacjentów jesteśmy w stanie przyjąć, natomiast finansowo też na tym zyskujemy. W samym miesiącu lipcu to rozwiązanie wygenerowało nam 30 tysięcy dodatkowego przychodu, czyli biorąc pod uwagę cały rok, mówimy o 360 tysiącach złotych, dodatkowych pieniędzy, których dotychczas nie generowaliśmy. A to tylko część poradni specjalistycznych, w których te powiadomienia SMS zafunkcjonowały od lipca.
Sytuacja finansowa ośrodka nadal nie jest idealna.
Zadłużenie wciąż jest wysokie. Przede wszystkim to zadłużenie dotyczy zobowiązań wobec miasta. Natomiast co dzisiaj najważniejsze, mamy płynność finansową i spokojnie możemy wdrażać tego typu rozwiązania, które też generują, są inwestycjami i generują dodatkowe przychody i jeszcze bardziej poprawiają naszą sytuację ekonomiczną. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to mówimy o blisko 23 milionach złotych łącznie do wszystkich podmiotów, z czego 20 milionów złotych około to są zobowiązania wobec miasta. No będziemy to oczywiście rozkładać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne, to ich nie mamy. Spłacamy wszystkie zobowiązania na bieżąco i z miastem oczywiście też rozmawiamy o takich rozwiązaniach, które pomogą też nam funkcjonować. My jesteśmy ważnym ośrodkiem na mapie Poznania, w związku z czym myślę, że nikomu, wszystkim zależy, żeby posąg funkcjonował i miał stabilną sytuację finansową. I nam, i oczywiście miasto.
Również dbamy o taką profilaktykę, no bo dużo łatwiej jest tak naprawdę przyjąć szczepionkę przeciwko grypie, niż potem borykać się z osobą, która ma bardzo ciężki przebieg tej grypy. Dużo łatwiej dzisiaj jest zachęcić młodzież do tych szczepień przeciwko brodawczakowi, niż potem po prostu borykać się z takimi czy innymi problemami. No i wiemy, że zdrowie jest tym bardzo istotnym elementem. To skutkuje również potem na kwestie absencji w pracy, w szkołach. No i staramy się jak najwięcej robić w zakresie profilaktyki i usprawnienia tego procesu, żeby przy tych zasobach, które są personalne, jak najlepiej te usługi świadczyć.
Akcja profilaktyka.
Niektórzy stracili 4 kg, inni ponad 10, a rekordzista powyżej 20. Łącznie ze zbędnymi kilogramami pod okiem fachowców walczyło ponad 1,5 tysiąca osób. Odważ się na zdrowie, czyli kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w metropolii Poznań. To był projekt skierowany do osób w wieku od 45 do 65 lat z nadwagą i otyłością pierwszego stopnia. W tym projekcie nie chodziło wcale o rekordy, mówią moi goście. Uczestniczka projektu Katarzyna Byczyńska i Adam Górczewski z metropolii Poznań.
Na zdrowie.
Nie najważniejsza jest ta utrata kilogramów, ale ona przemawia, więc te ponad 7 ton, które mamy wspólnie stracone zbiorowo przez prawie 1700 uczestników, którzy już zakończyli udział w tym programie, bo jeszcze kilka osób nam zostało do takiego ostatniego spotkania podsumowującego, no to robi wrażenie, to daje ponad 4,5 kg średnio można było stracić. Nie ukrywamy, że niektórzy nie stracili tych kilogramów, to też są wśród nich takie, które są zadowolone, bo zmieniły strukturę swojego ciała i są zadowolone i czują się zdecydowanie lepiej i widać też u nich efekty, no ale właśnie te ponad 4,5 kg, no to świadczy o tym, że przez pół roku można stracić. Nie chodziło nam o to, żeby tracić bardzo szybko, ale bardziej o to, żeby to było coś, co tracimy, ale potem z tym zostajemy.
W tym programie też nie chodzi o to, żeby pokazać, że Wielkopolanie są bardzo otyli, bo wcale tak nie jest, ale ten problem w całym kraju jest duży, a ten program był taki kompleksowy i miał za zadanie również nauczenie tego, jak w ogóle zdrowo żyć.
Z wielu stron podchodziliśmy do uczestników. Tam była i wsparcie psychologa, i dietetyka, i trenera. I te nawyki chcemy, żeby uczestnicy jakby dalej właśnie w życie nieśli. Natomiast okazuje się, że problem jest w ogóle bardzo duży w skali całego kraju, bo według norm Światowej Organizacji Zdrowia około połowy Polaków w tym przedziale wiekowym, o którym rozmawiałem, czyli 45-65, to są ludzie, którzy mają przynajmniej nadwagę, jeżeli nie otyłość różnego stopnia. I niestety dane dla Wielkopolski były bliżej czołówki regionów, w których ten problem niestety się pojawia.
Pani Katarzyno, pani kiedy zgłosiła się do tego programu? Jak to wyglądało?
Kiedy skończyłam 45 lat, wyskoczyła mi na Facebooku reklama tego programu. A ponieważ byłam żywo zainteresowana, żeby zmienić coś w swoim życiu, to się zgłosiłam i zostałam zakwalifikowana. Ja muszę się pochwalić pochwalić spektakularnym wynikiem minus 18 kg, ale to jest tylko część całego celu, który przyświeca wszystkim. Wiadomo, żeby schudnąć, to najlepiej nie być na diecie, tylko się po prostu odżywiać. Tego się nauczyłam w tym programie. Oraz tego, że nie należy się katować jakimś ekstremalnym wysiłkiem fizycznym, ponieważ to bardzo szybko się nudzi, człowiek jest zmęczony. Ja skończyłam program ponad pół roku temu, no i widzę, że po prostu całe moje życie się zmieniło, zupełnie inaczej teraz funkcjonuję i żywieniowo, i jeśli chodzi o aktywność fizyczną, i w ogóle o to, jak funkcjonuję życiowo i w relacjach z ludźmi, więc myślę, że to, jak został pomyślany i przeprowadzony cały program, wsparcie osób, profesjonalistów, które nam towarzyszyło na każdym kroku, no to było naprawdę bardzo cenne, no i rzeczywiście mogło być bardzo skuteczne.
Jakby pani oceniła właśnie wsparcie psychologa, dietetyka czy fizjoterapeuty było tym takim kluczowym, najważniejszym?
Myślę, że wszystko razem jest bardzo ważne. Rzadko, sądzę, zdarza się tak, żeby troje ekspertów z różnych dziedzin tak naprawdę łączyło swoje siły w tym, żeby przeprowadzić się przez ten proces. I tutaj myślę, że wszyscy specjaliści są równie ważni, natomiast u mnie szczególnie ważna była współpraca z dietetykiem, który w bardzo przystępny dla mnie sposób nauczył mnie zdrowego odżywiania i wytłumaczył, że nie jest istotnym, żeby bardzo ograniczać jedzenie, tylko żeby ono po prostu było porządnie zbilansowane i służyło zdrowiu. I było też przy okazji przyjemne. Bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy od trenerów fitness, którzy naprawdę wykazywali się olbrzymią empatią, byli bardzo otwarci na potrzeby tak naprawdę uczestników w różnym wieku, ponieważ trzeba pamiętać, że ta grupa wiekowa jest bardzo szeroka. Są to osoby w różnej kondycji fizycznej i zdrowotnej. Tutaj było na tyle dużo form ruchu i różnych aktywności, które można było sobie wybrać fizycznych, że każdy coś znalazł dla siebie. Bardzo ciekawe były też spotkania z psychologiem. Wszystkie te osoby wspólnie prowadziły nas do osiągnięcia celu.
Jeszcze tylko dodam, że takich osób, które straciły ponad 10 kg, było ponad 160, co oznacza, że co dziesiąty uczestnik osiągnął spektakularny taki wynik. A największą liczbą, jeżeli już tak rzucam tymi liczbami, to już powiem do końca, jeden z naszych uczestników tak ma 27 kg, które stracił w ciągu półrocznego udziału w projekcie.
Tworzenie wymówek, że gdzieś trzeba pojechać, że trzeba się zapisać na jakieś zajęcia, że trzeba mieć dostęp do różnej infrastruktury, nie do końca ma uzasadnienie, bo równie dobrze w zaciszu domowym, na macie, w salonie, gdziekolwiek można ćwiczenia wykonywać i utrzymywać swoją kondycję fizyczną na takim dobrym poziomie, więc to też myślę, że wiele osób tego się tam nauczyło.
To może zasadne jest pytanie, że jednak warto by było kontynuować, niekoniecznie w tej grupie 45-65 lat, ale również w młodszej, bo wiemy, że z tym też jest coraz większy problem.
Mamy bardzo wiele osób, które nas pytają o to, żeby kontynuować i szansa na to, że właśnie w tej grupie będzie kontynuowane jest bardzo mała, ale rzeczywiście jest jakaś szansa i na pewno się spotkamy, jeżeli tak się pojawi, także w radiu opowiemy o tym. Prawdopodobnie do młodszej grupy uda nam się podobny projekt skierować, dlatego że w różnych przedziałach ten problem może ma różną skalę, ale wszędzie jest, wszędzie występuje, więc dbamy też o to, żeby teraz było. Ja chciałem powiedzieć, że to zarażanie nam nie chodziło tylko o to właśnie, żeby zarażać czy do uczestnictwa zachęcać w tym naszym programie, ale też o to, żeby te osoby takie jak pani, które są chodzącymi reklamami nie tylko tego programu, który ma swoją nazwę, ale bardziej tego stylu życia i tych takich podstawowych porad, tak jak pani Katarzyna, jak pewnie się spotyka z osobami, które pytają, mówią, ale jak to jest? Czy ty w tym trwasz i co ty robisz? To na pytanie co ty robisz, myślę, że w kilku zdaniach można przedstawić taki podstawowy schemat działania, jak może każdy, niekoniecznie tak spektakularnie, jak te przykłady, które ja używam, ale w zauważalny sposób zmienić swój sposób życia, który przełoży się na to, że jestem bardziej zadowolony ze swojego ciała. A swoje ciało też przekłada się na to, co mamy w głowie i na to, jak generalnie podchodzimy do życia.
Ten projekt już się zakończył, ale cały czas prowadzona jest strona internetowa odważsie.metropoliapoznań.pl. Tam można znaleźć wiele cennych informacji i porad na temat zdrowego stylu życia. W magazynie czas teraz na piosenkę. Po niej przeniesiemy się do Senegalu, skąd niedawno wróciła polska położna, wolontariuszka polskiej misji medycznej.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy do magazynu medycznego, w którym teraz o problemach ze zdrowiem młodych Polaków. Problemach związanych z odżywianiem. Co piąte dziecko w wieku szkolnym, 22%, ma nadwagę lub otyłość, a w latach 70. ubiegłego wieku nadmierną masę ciała notowano u mniej niż 10% uczniów. Zachowania prozdrowotne trzeba promować od najmłodszych lat, bo epidemia otyłości to główny czynnik rozwoju wielu chorób, mówi specjalista m.in. od leczenia nadciśnienia, lekarz Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Magazyn na zdrowie.
Nadciśnienie to już jest plaga u dzieci, coraz częstsza.
I jakich miał pan pacjentów?
Tak naprawdę to kiedyś, jakiś czas temu mówiło się, że wśród dzieci dominuje nadciśnienie tętnicze wtórne, czyli takie nadciśnienie, które jest spowodowane jakimiś innymi chorobami, czyli na przykład chorobami nerek, czy chorobami innych układów. Natomiast w dzisiejszych czasach już dwunastolatkowie mają najczęstszy rodzaj nadciśnienia, nadciśnienie pierwotne, czyli takie, które jest spowodowane właśnie tymi wszystkimi obciążeniami, można powiedzieć, środowiskowymi czy cywilizacyjnymi. To będzie na przykład właśnie zajadanie się pokarmami, które mają zbyt dużą ilość soli, to będzie otyłość u dzieci, tak? Bardzo często na bilansach dwunastolatków właśnie już wychodzi nadciśnienie tętnicze. To są osoby, które będą potem w wieku 40 lat właśnie niestety kalekami. Bardzo często współistnieje u tych dzieci też cukrzyca po prostu, albo już jakieś stany przedcukrzycowe, które potem w wieku 20-20 paru lat rozwiną się w cukrzycę.
Czy zauważył pan jakiś taki trend teraz, że coraz więcej o tym mówimy, myślimy w szkołach też? Czy to cały czas idzie w górę tak krzywo, jeżeli chodzi właśnie o otyłość, o rozwój tych chorób?
To trudno powiedzieć, ponieważ są grupy osób, które są bardzo świadome i chcą o siebie zadbać. Tak? To są często ludzie, którzy mają na przykład 40-50 lat i w tym momencie przychodzi taka refleksja: ojejku, ja chcę być długo zdrowy, ja chcę być długo młody, muszę o siebie zadbać, tak? Natomiast jest z kolei pula osób, taka druga można powiedzieć, która pomimo tego, że ma choroby, tak, stara się o nich w ogóle nie pamiętać. Dzisiaj chcemy być piękni, młodzi i zdrowi, a nie chorzy, prawda? I no, tak jak jesteśmy w stanie pewne defekty kosmetyczne leczyć natychmiast, z otyłością możemy jeszcze walczyć najchętniej lekami, a nie dietą, tak nadciśnienie tętnicze, no to już gdzieś nieładnie współgra z dzisiejszymi czasami i nie do końca modne jest, żeby w wieku 20 paru lat brać tabletkę na nadciśnienie, tak? Jak będę chciał przecież iść na imprezę albo wypić, to co? Nie daj Boże, więc lepiej wypić niż wziąć tabletkę na nadciśnienie. No i z tego potem robią się problemy. Bardzo dużo jest niestety później takich refleksji, które przychodzą za późno. I pacjenci, czy często to już wtedy jest rozmowa z rodzinami pacjentów, mógł o siebie zadbać, myśmy mu mówiły, prawda, a on nie dbał. Potem konsekwencje ponoszą najczęściej rodziny pacjentów, które muszą dbać, czy pilnować pacjenta, który jest porażony po udarze. Tak to wygląda.
Na zdrowie.
Na koniec zapraszam na rozmowę o zakończonej misji w Senegalu. Polska Misja Medyczna wysyła wolontariuszy w różne zakątki świata, między innymi do ubogiego kraju Senegalu na zachodzie Afryki. Wróciły panie niedawno, witam serdecznie w studiu. Koordynatorka projektu Zamienia Polskiej Misji Medycznej, pani Anna Harris, dzień dobry.
Dzień dobry.
I wolontariuszka położna Sara Suchowiak, witam serdecznie.
Dzień
Zacznijmy
dobry.
Od tego, dlaczego właśnie Senegal, jaka tam jest sytuacja?
Senegal jest na liście krajów priorytetowych programu Polskiej Pomocy. Jesteśmy obecni w Senegalu od ponad 7 lat i prawie każdego roku udaje nam się pozyskać granty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a niezależnie od tego kontynuujemy współpracę z naszymi byłymi partnerami, zbierając fundusze na przykład na operacje dzieci, leczenie dzieci i wspierając naszych partnerów z własnych środków.
Pani tam mieszkała kilka lat w Senegalu.
Mieszkałam 23 lata.
Sytuacja właśnie opieki medycznej jest tam najtrudniejsza?
Miałam okazję przez te ponad 23 lata zaobserwować poprawę sytuacji. W roku 2000, kiedy przyjechałam do Senegalu, śmiertelność dzieci wynosiła 68 na 1000 urodzeń. W tej chwili ta liczba wynosi około 21 na 1000 urodzeń.
Bardzo dużo projektów państwo tam robią, remontują przychodnie i cały czas wysyłają wolontariuszy, lekarzy, żeby tam pomagać i uczyć, bo to chyba było pani Saro główne zadanie, uczyć na miejscu personel pracy położnych, pracy lekarzy.
Sytuacja w Senegalu wygląda w ten sposób, że w miarę dobrze funkcjonują instytucje państwowe. Tego wyższego szczebla. Natomiast gorzej to wygląda na tym najniższym szczeblu. Czyli kraj, państwo ma niewiele do zaoferowania ludziom żyjących na wsiach, na przedmieściach. Nie ma możliwości uzyskania jakiejkolwiek pomocy społecznej, jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa pod postacią na przykład jakichś dopłat dla bezrobotnych. Jest bardzo mało kursów doszkalających zmiany zawodu. I tutaj wchodzimy my, wspierając te struktury takie tradycyjne. W Afryce Zachodniej, w Senegalu, ludzie żyją wspólnotowo, te wspólnoty są schierarchizowane i na przykład tak zwane badziengoch, czyli można powiedzieć takie cioteczki, starsze panie, ciocie, które są przez wszystkich szanowane, cieszą się poważaniem, prowadzą na przykład lekcje edukacyjne dla młodych mam, dla kobiet w ciąży. Także staramy się nie podważać tych struktur istniejących, tylko właśnie je wzmacniać.
I tutaj rozumiem, było zadanie dla pani Sary, która była w Senegalu wolontariuszką i uczyła położne opieki nad dziećmi?
Projekt w sumie składał się z dwóch części. Moja rola pierwsza właśnie polegała na edukacji, tylko też nie byłam w tym sama. Tutaj też Polska Misja Medyczna zorganizowała grupę lekarzy z Senegalu, którzy pracują w pobliskich szpitalach. I razem z nimi stworzyliśmy wspólny program, no i następnie przez tydzień szkoliliśmy położne, które zostały zaproszone do projektu. A drugą rolą nazwałam to konsultacją taką medyczną, to znaczy się objechałyśmy z Anią przychodnie objęte w projekcie, no i z okiem medyka zerknęłam, co tam można jeszcze poprawić, co można zmienić, jak ten projekt mógłby ewoluować.
Mogła pani na miejscu przekonać się, jak duże są różnice pewnie w podejściu położnych polskiej, a położnej właśnie Senegalu. Na czym polegały te różnice?
No tych różnic zawsze jest dużo i to nie tylko między tutaj Afryką i Europą, ale także polskie położne też różnią się od tych z Holandii czy z Francji. Tak więc jak najbardziej takie samo podejście do pacjenta jest inne. No wiedza też, dlatego te szkolenia są, żeby tą wiedzę tutaj nadrobić, żeby uzupełnić braki.
Co było dla pani największym zaskoczeniem?
Wcześniej pracowałam z reguły z matronami, czyli z osobami niemedycznymi. Znaczy, to były akuszerki właśnie bez wykształcenia medycznego. Tutaj pierwszy raz zetknęłam się z prawdziwymi położnymi i to było naprawdę niesamowite, bo to już widać, że to są takie dumne, mądre kobiety, które no, mają w sobie trochę takiej zaciętości, są bardzo odważne, nie są też takie pokorne jak moi wcześniejsi studenci, zadają bardzo dużo pytań, ale też jesteśmy w stanie porozmawiać na takie trudniejsze tematy.
Nasz projekt jest to projekt taki komplementarny. Zajmujemy się tam też dożywianiem małych dzieci, edukowaniem kobiet. Wydawałoby się, że to jest to trochę takie wożenie drewna do lasu, ale ja wolę nawet używać takiego słowa dietetyka, a niekoniecznie dożywianie czy walka z niedożywieniem. Z tego powodu, że w Afryce, tak samo jak w Europie, ulegamy wszyscy pewnym modom żywieniowym i tam na miejscu jest bardzo dużo środków, bardzo dużo takiego lokalnego pożywienia, które może być wystarczające lub prawie wystarczające dla małych dzieci, dla kobiet w ciąży. Natomiast no niestety w ostatnich latach, czy ostatnich kilkudziesięciu latach, ciasteczka produkowane najczęściej w Turcji albo w Indiach wyeliminowały zdrowy owoc baobabu, który 40-50 lat temu używany był przez matki jako cukierki dla dzieci, który rośnie dosłownie na każdym rogu każdej wsi. Coca-Cola wyeliminowała zdrowy bisab, czyli taki esencjonalny napar z hibiskusa. Bagietka, niestety, ta bagietka z pszenicy,